tak zwanej modlitwie pańskiej Pan Jezus wypowiada takie słowa, a wy tak się módlcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. Pan Jezus uczył tutaj modlitwy i On wypowiada bardzo ważne słowa. Ojcze nasz, nie modlimy się Ojcze mój, ale Ojcze nasz, ponieważ jesteśmy wspólnotą, jesteśmy ciałem Chrystusa, członkami jedni drugich. Święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Pan Jezus nakazuje nam, abyśmy modlili się o przyjście Bożego Królestwa. O przyjście Bożego Królestwa. Bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. Bracia i siostry, Królestwo Boże jest pośród Was, Pan Jezus powiedział. I wiemy, że Królestwo Boże, zgodnie z tym, co Paweł napisał, to jest sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. To jest Królestwo Boże. Tam, gdzie jest Chrystus, tam, gdzie On panuje, króluje, tam jest Jego Królestwo. Ale wiemy z obietnic Bożego Słowa, w wielu miejscach możemy czytać o powtórnym przyjściu Jezusa, o ustanowieniu Jego Królestwa, które będzie wiecznym Królestwem. Możemy czytać o tym w psalmach, możemy czytać w Starym Testamencie, w nauczaniu proroków, możemy czytać o tym w listach, również w objawieniu Jana, o tym, że Królestwo Boże, Królestwo, ono będzie realne tutaj poprzez 1000 lat. I zwróćmy uwagę, Pan Jezus nakazuje nam modlić się, przyjdź królestwo Twoje i bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. Ponieważ w niebie jest wola wypełniana, Boża wola, ale na ziemi nie jest jeszcze. Jest tylko poprzez niektóre osoby, ale przyjdzie dzień, przyjdzie czas, tak jak Paweł mówi w liście do Filipian, że każde kolano się ugnie przed Nim. Każde kolano się ugnie przed Nim. Czyli bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Przyjdź królestwo Twoje. Bracia i siostry, ten dzień naprawdę się przybliża. Apostoł Paweł w liście do Tesaloniczan wypowiada takie słowa, gdyż sam Pan nadany rozkaz na głos Archanioła i trąby Bożej stąpi z nieba. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z Nim porwani będziemy na obłokach, w powietrze, na spotkanie Pana i tak na zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. Bracia i siostry, kiedy mówimy o przyjściu Pana Jezusa, to jest dla nas pociecha, to jest dla nas radość. To oznacza nam koniec naszym wszelkim problemom, koniec jakichkolwiek prób, doświadczeń. Bóg otrze wszelką łzę, tak jest powiedziane. W Ewangelii Jana czytamy, jest to takie wezwanie do czujności. Baczcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe wskutek obżarstwa, opilstwa oraz troski o byt i aby ów dzień was nie zaskoczył. Niby sidło przyjdzie bowiem znienacka na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie i stanąć przed Synem Człowieczym. Więc tu jest powiedziane, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie. Więc jest ważną rzeczą, byśmy studiowali Boże Słowo, abyśmy czytali Boże Słowo. Pan Jezus Chrystus, tak jak obiecał, przyjdzie po swój lud, przyjdzie po tych, którzy są wierni, przyjdzie po tych, którzy są czujni, przyjdzie po tych, którzy oddali Mu swoje serce, całe swoje życie, którzy Go naśladują, przyjdzie po tych, którzy są w takiej bardzo prostej relacji z Nim, poprzez prostą wiarę, przez szczerą miłość, którzy są w relacji takiej braterskiej z Kościołem, ponieważ Biblia mówi, że jeśli chodzimy w światłości, to wówczas krew Jezusa nas oczyszcza. Jeśli mamy miłość między sobą, bracia i siostry, chodzimy w światłości, to krew naszego Pana oczyszcza nas. Więc takie myśli pojawiły się, kiedy śpiewaliśmy, kiedy wielbiliśmy Boga, pojawiły się w moim sercu, aby odnowić, aby tak pocieszyć, zachęcić, że to już jest niedługo, bracia i siostry, że ten dzień naprawdę jest bardzo, bardzo bliski. Nie chciałbym dzisiaj mówić o powtórnym przyjściu, o pochwyceniu Kościoła, ale jest to bardzo bliskie memu sercu. Myślę o tym nieustannie, szukam w Słowie Bożym i modlę się i Pan naprawdę mówi, i Pan naprawdę zachęca i to jest wielkim błogosławieństwem. W drugim liście Pawła do Tymoteusza, 3:16, czytamy takie słowa: całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Więc bracia i siostry, pismo, które Bóg nam dał, ono jest natchnione. I tutaj widzimy, Paweł mówi, że to pismo, Boże Słowo, wykrywa błędy. Ono nas poprawia, koryguje, ono nas zachęca, ale wychowuje nas przede wszystkim w sprawiedliwości po to, byśmy byli przygotowani do wszelkiego dobrego dzieła. A więc zwróćmy uwagę, bracia i siostry, że czytanie, poznawanie Bożego Słowa, niektórzy ludzie lubią tak badać Słowo, lubią je poznawać, ale zapominają bardzo często, jaki jest cel tego. Jaki jest cel? A tu jest powiedziane o tym celu, abyśmy byli gotowi do tego, by działać. Abyśmy byli gotowi do tego, by Bogu służyć. Abyśmy po prostu służyli Bogu w tym, do czego Bóg nas powołuje, by każdy człowiek do wszelkiego dobrego dzieła był przygotowany poprzez to Słowo. Poprzez to Słowo. A więc ono nas naucza, oczyszcza. Ono nas zachęca. W drugiej Księdze Królewskiej, druga Księga Królewska, 4:38, przeczytamy do 41. A gdy potem głód nastał w kraju, Elizeusz powrócił do Gilgal. Gdy zaś uczniowie proroccy skupili się wokół niego, rzekł do swojego sługi: postaw na ognisku największy kocioł i nagotuj strawy dla uczniów prorockich. I wyszedł jeden na pole, aby nazbierać jarzyn i natknąwszy się na dzikie pnącza, nazbierał z nich dzikich ogórków pełną swoją opończę, a przyszedłszy wkroił je do kodła ze strawą, choć ich dotąd nie znali. Potem rozlano to dla owych mężów, aby jedli. Zaledwie zaczęli jeść tę potrawę, krzyknęli: śmierć w kotle, mężu Boży. I nie mogli tego jeść. Wtedy on rzekł: więc przynieście mąki, a gdy wsypał ją do kotła, rzekł: rozlej to dla tych ludzi i niech jedzą. Zjedli więc i nie było już nic szkodliwego w kotle. Tutaj widzimy jeden z cudów, który dokonał Elizeusz, Bóg poprzez Elizeusza, a wiemy, że był on następcą proroka Eliasza i że pełnił posługę proroka w Izraelu, Elizeusz. I widzimy tutaj, Elizeusz był również nauczycielem w Izraelu. Nauczycielem, miał uczniów prorockich, uczniowie proroccy. To były takie bardzo szczególne szkoły. Przede wszystkim do takiej szkoły szedł ktoś, kto był powołany przez Boga. Musiał taki człowiek być powołany przez Boga. I w tej szkole, kiedy znajdował się w tej szkole, on miał możliwość obserwowania swojego nauczyciela przez 24 godziny na dobę. A więc był nieustannie z nim, słuchał go, słuchał jego nauczania, słuchał tego, co mówi, ale patrzył przede wszystkim na to, czy on żyje w ten sposób, czy żyje tak, jak mówi, czy jego życie pokrywa się ze Słowem Bożym. To był taki szczególny rodzaj szkół. Ja kiedyś trochę słuchałem na temat tych szkół prorockich i między innymi to polegało na tym, że oni czytali Boże Słowo, to, które mieli dostępne. Czytali Boże Słowo, uczyli się całych fragmentów Bożego Słowa. Napełniali swoje serce Bożym Słowem. Duch Pański stępował na nich i Pan objawiał im kolejne rzeczy. To była taka rola proroka wówczas, w miejsce Oni działali w taki sposób, by jednać ludzi z Bogiem. Zwróćmy uwagę, że taka była ich służba, służba pojednania, bo przede wszystkim Bóg, kiedy posyłał proroka, to nie po to, aby od razu sądzić, ale prorocy napominali, upominali, wychowywali naród. Ale jeśli no wiemy, nie było pokuty, nie było odpowiedzi na słowo, no to różnie mogło się to skończyć. My czytamy w Słowie Bożym, że Bóg powołał teraz Kościół. Ten czas proroków skończył się, ale w pewnym sensie Kościół ma taką rolę proroka dzisiaj na ziemi, na tym świecie. Dzisiaj Bóg dał nam Ducha Bożego, dał nam Ducha Świętego, abyśmy mogli służyć w prawdzie, w światłości i głosić ludziom Ewangelię. Głosić ją taką, jaka jest napisana w Biblii, Ewangelię Biblii. A więc widzimy tutaj Elizeusz. On jest tym nauczycielem, jest prorokiem w Izraelu i ma uczniów, którzy są skupieni wokół niego. I również, bracia i siostry, my dzisiaj w Kościele jesteśmy nazwani również uczniami. Bóg powołał nas do uczniostwa. To jest bardzo ważna rzecz, bardzo istotna rzecz. Ona nigdy nie może być pominięta. Jeżeli człowiek chce wzrastać zdrowo, prawidłowo, jeżeli chce widzieć w swoim życiu owoce, on musi zrozumieć, że Bóg powołał nas do uczniostwa. Cechą ucznia to jest to, że uczeń jest przede wszystkim zdyscyplinowany, posłuszny, oddany sprawie, do której został powołany, czyniący postępy. Tak jak Paweł powiedział do Tymoteusza, aby postępy twoje były widoczne wobec wszystkich, abyśmy nie stali w miejscu, ale byśmy wzrastali w łasce Bożej, w posłuszeństwie, w tym, że Chrystus coraz bardziej jest widoczny w nas, a nasze ja jest coraz bardziej, coraz mniej widoczne, a więc coraz mniej naszych racji, naszych pomysłów, a coraz więcej Bożego Słowa, coraz więcej Bożego życia w nas, coraz więcej Bożych planów i Bożych pragnień. Do tego Bóg nas powołał, abyśmy wzrastali. Czasami niektórzy ludzie mają takie mistyczne jakby podejście i tak przeduchawiają niektóre rzeczy związane z nauczaniem, z uczniostwem. Już nieraz pewnie i wy słyszeliście, że najlepsza szkoła to jest usiąść u stóp Jezusa i słuchać, tak jak Maria. To jest prawdą. To jest najlepsza szkoła. Siedzieć u stóp Jezusa, być sam na sam z Bogiem i słuchać Go. Ale to nie wystarczy. To nie jest kompletne to, o czym mówi Słowo, to, o czym naucza Słowo. Jeżeli człowiek zostałby w takim miejscu, w takim momencie, nie zaszedłby daleko. Dlaczego? Ponieważ nie jest to do końca zgodne z Pismem. Paweł uczy nas, że Bóg powołał, w liście do Efezjan możemy o tym czytać, że Bóg powołał apostołów, proroków, że powołał ewangelistów, powołał pasterzy, powołał nauczycieli po to, aby wychowywać Kościół, przygotowywać go do wszelkiego dobrego dzieła. A więc widzimy, Pan działa według porządku, według harmonii, według pokoju. To nie jest jakieś chaotyczne, ale to jest uporządkowane przez Ducha Bożego, przez Ducha Świętego. Więc widzimy, że Bóg daje autorytet konkretnym osobom, które powołuje do tej służby, którym daje namaszczenie do tej służby, daje zdolność do tego, by służyć. Więc jakże bardzo ważną rzeczą jest to, byśmy mogli zobaczyć to w Biblii. Zwróćmy uwagę, że Paweł pouczył Piotra. Piotr był kiedyś w bardzo poważnym błędzie. On tak bardzo trwał przy judaizmie, że stał się w pewnym momencie obłudny. Nie stosował pewnych prawd wobec siebie, a narzucał je innym. Paweł za to go skorygował, skarcił i Piotr uznał jego autorytet. I napisał to w swoim jednym z listów, że Paweł, któremu Bóg dał mądrość, widzimy Pawła, który wychowuje, który udziela z duchowego daru łaski, który jeździ po zborach, wychowuje te zbory. Nie tylko Paweł, ale gdybyśmy czytali historię Kościoła w pierwszym Kościele, w tym wczesnym Kościele, to było czymś zupełnie naturalnym. zupełnie, to była taka normalna jakby codzienność zboru, nauczanie, wzrastanie w Słowie Pańskim. To, co czytamy w Dziejach Apostolskich. Kościół trwał w modlitwie, w jedności i w nauczaniu. W nauczaniu, więc to jest bardzo ważne, abyśmy o tym wiedzieli, że jesteśmy powołani do uczniostwa. Uczeń to jest ktoś, kto potrafi słuchać. Kto potrafi słuchać. Do tego Bóg nas powołał, abyśmy słuchali. Kiedy przychodzi moment, kiedy Bóg nakazuje nam, by otworzyć usta, wówczas je otwieramy. Jakub mówi, że ten nie myli się i ten nie popełnia błędów, grzechu. Kto nie chybi w mowie. To jest ważne, bracia i siostry, abyśmy o tym wiedzieli. Kiedy milczeć, a kiedy mówić i co mówić, to jest bardzo ważne. Kiedyś zdamy sprawę z każdego słowa. Kiedyś staniemy przed Bogiem. Biblia o tym mówi. To jest ten sąd Chrystusowy, gdzie Bóg rozliczy swój Kościół. Rozliczy z naszych postępowań, z naszych postaw, z tego, co mówiliśmy, jak to robiliśmy. Dlaczego tak postępowaliśmy? Czy mieliśmy w tym poparcie Ducha Świętego? Czy robiliśmy coś w cielesny sposób? To jest bardzo ważne, byśmy o tym pamiętali, byśmy żyli w bojaźni przed Panem, abyśmy szukali Jego głosu, byśmy szukali Jego prowadzenia, a więc być uczniem Pańskim, to jest dać się wychować, to jest dać się pouczyć, to jest wzrost. Zwróćmy uwagę, że Paweł powiedział do Tymoteusza w drugim liście i w drugim rozdziale, drugim wersecie, a co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni i innych nauczać. Więc widzimy, to było czymś zupełnie normalnym. Kościół był nazywany uczniami, uczniami pańskimi. Więc to nie było tylko tak, taka jakaś nazwa, ale za tym stało konkretne życie, konkretne postępowanie. Więc wielu ludzi ma na ten temat różne jakieś takie patrzenia, ale nas interesuje Słowo, nas interesuje Biblia. Nas nie interesują jakieś poglądy, ale interesuje nas naprawdę Słowo Boże. To, co mówi Biblia na ten temat, to jest dla nas najważniejsze i na tym się chcemy opierać. Ponieważ Biblia jest prawdą i kiedy Słowo Boże stoi za tym, co robimy, bracia i siostry, Bóg będzie to zawsze błogosławił. Będziemy mieli w tym zawsze poparcie. Więc widzimy, że Paweł dał taki nakaz Tymoteuszowi, aby przekazał to ludziom, którzy będą zdolni innych nauczać. A więc taki był również cel Elizeusza. On uczył tych ludzi, aby służyli, aby byli zdolni służyć Bogu, służyć też narodowi, do którego Bóg ich posłał. Więc widzimy tutaj taką sytuację. Elizeusz, kiedy powrócił z Gilgał, czytamy, że był głód wtedy w kraju. Nastał wielki głód. I to był taki kryzysowy czas. My musimy o tym pamiętać, bracia i siostry, co jest napisane w Słowie Bożym. Paweł powiedział, że umiem obfitować, ale umiem znosić też niedostatek. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Jezusie Chrystusie. Wszystko mogę znieść. Każdą próbę, każde doświadczenie mogę znieść w tym, który mnie wzmacnia, w Jezusie Chrystusie. Umieć obfitować też trzeba umieć, mieć mądrość. Kiedy Bóg błogosławi, czasami niektórym ludziom woda sodowa odbija, uderza do głowy. I tutaj trzeba naprawdę powściągliwości, samozaparcia, aby pamiętać, że wszystko, co mam, tak naprawdę jest własnością Boga. Własnością Twoją, tak jak śpiewamy w jednej z pieśni. Wszystko, co posiadam. No tak naucza Słowo Boże. A więc widzimy tutaj, nastał głód w kraju. Elizeusz polecił, aby przygotować potrawę. I w tym tłumaczeniu gdańskim Jest troszeczkę inaczej to powiedziane. Kiedy ten uczeń wyszedł, aby nazbierać jarzyn, to w tym tłumaczeniu gdańskiej Biblii jest powiedziane, że on zbierał jakieś tam zioła. Zbierał zioła, ale to nie ma tak naprawdę większego znaczenia. Zbierał zioła i znalazł jakieś tam, powiedzmy, owoce, jest powiedziane. Nie ogórki, ale owoce. Trujące owoce, których wcześniej nie znał. Nie znał, ale zebrał, przyniósł to i wkroił do tej potrawy, którą gotował. Pomimo to, że nie znał tego rodzaju owoców, tych ogórków, jak tu jest, powiedzmy, powiedziane, napisane, on to jednak zebrał i przygotował tę strawę. Bracia i siostry, kiedy my czytamy Biblię, musimy wiedzieć, pamiętać, że jest ona duchową księgą i że Duch Święty stoi za Słowem. I naprawdę Słowo Boże ma głębię i może przemawiać do nas. Więc kiedy Biblia mówi o jedzeniu, to my musimy pamiętać o tym wewnętrznym człowieku, o nowym stworzeniu. A więc Bóg chce, abyśmy byli silni, mocni w tym wewnętrznym człowieku, w nowym stworzeniu, w tym duchowym człowieku wewnątrz nas. I tak jak ten cielesny człowiek potrzebuje pożywienia, również i ten duchowy potrzebuje. I zarówno jeden i drugi potrzebuje czegoś zdrowego i strawnego, aby to było dobre, aby przyniosło korzyść dla organizmu, a nie jakieś szkody. I tutaj w tym przypadku widzimy, bardzo lekkomyślnie postąpił ten uczeń prorocki, który nie znał tej potrawy, nie znał tych ogórków, mimo to zebrał i wkroił je do kotła, dodał do tej ogólnej potrawy. Paweł Apostoł w liście do Tesaloniczan, on mówi takie słowa. Może otwórzmy na chwileczkę list Pawła do Tesaloniczan. Dobrze jest czytać, śledzić Słowo Boże. Pierwszy list Pawła, 5 rozdział i 20 wiersz. Wszystkiego doświadczajcie, co dobre, tego się trzymajcie. Od wszelkiego rodzaju zła z dala się trzymajcie. A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci. A więc widzimy, wszystkiego doświadczajcie. Badajcie, sprawdzajcie to, co niedawno czytaliśmy z pierwszego listu Jana, abyśmy badali duchy, sprawdzali duchy. Abyśmy badali, sprawdzali ten duchowy rodzaj pokarmu, który przyjmujemy. Wszystkiego doświadczajcie. Ale Biblia mówi, tego co dobre się trzymajcie. Wszystkiego mamy się nie trzymać. Ale mamy trzymać się jedynie tego, co jest dobre. A dobry jest Bóg. I to, co od Boga pochodzi, jest dobre. Od wszelkiego rodzaju zła z dala się trzymajcie. Wszelkiego rodzaju zła z dala się trzymajcie. Bracia i siostry, to są nakazy Bożego Słowa. To są przykazania, które daje nam Duch Święty przez apostoła Pawła, abyśmy doświadczali, abyśmy tego, co dobre, się trzymali. Gdzie można znaleźć taki niewłaściwy pokarm? Wiemy, że dzisiaj żyjemy w tej dobie techniki. Internet to jest coś zupełnie już naturalnego, normalnego. I wiemy, że tam jest bardzo dużo dobrych rzeczy, ale jest również bardzo dużo złych rzeczy. Bardzo dużo złych rzeczy. I w związku z tym jest bardzo ważną dla nas, to jest taka priorytetowa rzecz, abyśmy badali, sprawdzali, doświadczali, co my tak naprawdę przyjmujemy, co my czytamy, czym jesteśmy zainteresowani. Bardzo dużo można znaleźć ludzi, którzy prowadzą taki styl życia, internetowe chrześcijaństwo. A niedawno opowiadał mi pewien brat, że są nawet internetowe zbory. Internetowy pastor, internetowe chrześcijaństwo. Czy o takim chrześcijaństwie możemy czytać coś w Słowie Bożym? Bracia i siostry, gdyby zabrakło przez jakiś czas, coś by się stało. Jakieś, powiedzmy, komplikacje w serwerach, coś by tam po prostu padło, ogólna katastrofa. dla wielu chrześcijaństwo przestałoby istnieć. Zwróćmy uwagę, bracia i siostry, że ten prawdziwy pokarm, ten, którego my potrzebujemy, Bóg zawsze przygotuje w Kościele. Bóg zawsze daje to w Kościele, daje to w zborze. To, czego my potrzebujemy, Pan przygotuje w Kościele i daje to w Kościele. My możemy podpierać się w jakiś tam sposób internetem, ale też wybiórczo, też nie jakoś tak pochopnie, lekkomyślnie, ale tak jak Biblia mówi, badajmy, sprawdzajmy i tego, co dobre, się trzymajmy. Co jest na poparcie tego, że Bóg przygotowuje ten główny posiłek w Kościele? Bracia i siostry, nasze życie nie składa się z jakichś, nie wiem, jakichś takich wielkich rzeczy, ale z bardzo drobnych, z wielu szczegółów, o których tylko wie Bóg, o których tylko wie święty Bóg. I teraz, bracia i siostry, kiedy Bóg daje, powołuje człowieka do zwiastowania słowa, ten człowiek przygotowuje się do tej usługi i on odbiera od Pana o tych drobnych rzeczach, o których wie Bóg. Często ten kaznodzieja nawet nie ma świadomości, że mówi coś, na co jakaś tam osoba wręcz czekała, że przemawia do kogoś. Bardzo często nie ma świadomości, a czasami ma. Zależnie, czy to jest potrzebne i czemu to służy. Bóg może objawić albo i zataić. Ale generalnie to Pan zna nasze życie, Bóg zna nasze życie i powołuje człowieka, którego przygotowuje do tej usługi. Oczywiście możemy też korzystać z internetu, ale tak jak powiedziałem, gdyby coś stało się z techniką, co wtedy byłoby, co się stałoby wtedy z chrześcijaństwem? A niedawno rozmawiałem z pewnym pastorem, który ma właśnie z tym problem. W kościele przychodzą do niego ludzie i co chwilę ktoś mu pokazuje jakieś tam kazania, jakiś tam nauczycieli. Ja zapytałem, czy to są złe rzeczy, a on powiedział, niektóre tak, a niektórzy są dobrze, dobrymi mówcami. Ale wiecie, to nie o to chodzi, czy ktoś słucha tych dobrych mówców. Chodzi o to, żeby być tym, który przyjmuje pokarm od Pana i pełni Jego wolę, ponieważ tylko ci, którzy pełnią wolę Pana, wejdą do Królestwa Bożego. Nie ci, którzy mówią Panie, Panie. Nie ci, którzy właśnie mówią Panie, Panie i mówią, ale dobre kazanie. Przeczytaj to i tamto kazanie, posłuchaj tego kazania. Bardzo dobre kazanie. No tak, ale co my z nim robimy? Co my robimy z tym kazaniem? Czy wdrażamy to w swoje życie? Czy tak naprawdę to słowo nas przemienia? Jeśli to słowo nas przemienia, bracia i siostry, jeśli to słowo będzie miało wpływ, to ja powiedziałem temu bratu, wiesz, to ci bracia, jeżeli to słowo będzie miało na nich wpływ, to ci, którzy przychodzą i pokazują ci te kazania, powinni ci wkrótce pomagać. Powinni stać się pokornymi ludźmi, poddanymi ludźmi. A on powiedział, nie, wprost jest przeciwnie. Z nimi jest wprost przeciwnie. A więc, bracia i siostry, to jest takie pewne zjawisko, duchowe zjawisko, które karmi tak naprawdę nie duchowego człowieka, ale cielesnego człowieka. Oczywiście nie chciałbym być źle odebrany, zrozumiany, że my nie możemy słuchać czegokolwiek z internetu, że nie możemy już całkowicie odrzucić to mamy. Nie, to nie jest tak. Jeśli słucham, to po co słucham? Jeśli ja tego potrzebuję, czy ja tego tak naprawdę potrzebuję i czego ja słucham i jaki jest cel tego, że ja chcę tego słuchać? Czy ja chcę coś komuś udowodnić? Czy chcę po prostu zwyciężyć z diabłem? Czy chcę zwyciężyć ze swoim ja przede wszystkim? Z tym największym wrogiem, który jest wewnątrz nas. A więc widzimy, uczniowie mogą popełniać błędy, jak każdy jeden człowiek, każdy jeden chrześcijanin, również i my możemy popełniać jakieś tam błędy. I to jest wielka łaska, że Bóg jest tym, który nam we wszystkim może dopomóc, że każdą sprawę, każdą rzecz może obrócić ku dobremu. Nasz Pan Jezus Chrystus jest łaskawy, jest naprawdę litościwy, jest naprawdę dobry dla nas. A więc jakże ważną rzeczą jest to, byśmy byli trzeźwi, duchowo trzeźwi. Bóg dał nam ducha zdrowego zmysłu. Dał nam ducha trzeźwego, trzeźwości, bracia i siostry, takiej duchowej trzeźwości. Abyśmy w taki prawidłowy sposób wzrastali. Ponieważ jaki cel byłby tego, że Bóg powoływałby zbory, powoływałby do istnienia zbory i prowadził je, gdyby nam wystarczyło tylko to chrześcijaństwo internetowe? Naprawdę to jest takie zjawisko, coraz bardziej takie powszechne. To gdybyśmy mieli to jakoś porównać i zobrazować, zilustrować, to jest to tak, jak gdybyś po prostu miał relację ze swoją żoną albo żona ze swoim mężem i twoja żona jest obok ciebie w pokoju, w twoim mieszkaniu, gdzieś w drugim pokoju, a ty jesteś zamknięty w drugim pokoju, oglądasz jej zdjęcie. I ciągle oglądasz jej zdjęcie. Dokładnie tak to wygląda czasami z ludźmi, którzy siedzą nieustannie przed internetem. Bóg chce mieć z wami relację. Żywy Bóg, prawdziwy Bóg chce wam coś powiedzieć. Podczas gdy ludzie często są tylko jakby wsłuchani w głos tego, co inni od Boga odebrali. Co inni od Boga przyjęli. My możemy się tym posiłkować, oczywiście, ale naprawdę wybiórczo. Wszystkiego doświadczajcie. I tego, co dobre, trzymajcie się. Tego, co jest dobre, co jest pożyteczne, co jest czyste, co jest godne pochwały. Tego się trzymajmy, bracia i siostry. A więc widzimy, że jeden z tych uczniów poszedł i nazbierał tych dzikich ogórków, które okazały się trujące. One okazały się trujące. Bracia i siostry, my musimy o tym pamiętać, że żyjemy na tym świecie. Żyjemy na tym świecie, a władcą tego świata jest szatan. Co mamy wspólnego z tym światem? Bo gdzie moglibyśmy znaleźć jeszcze coś trującego? Gdzie moglibyśmy znaleźć jakiegoś bardzo złego wirusa? Gdzie moglibyśmy coś znaleźć, o czym moglibyśmy powiedzieć śmierć, może przyjść śmierć? To jest niewłaściwa relacja z tym światem. Niewłaściwa relacja z tym światem, przyjaźń z tym światem. Oczywiście możemy mieć znajomych w tym świecie, ale jeżeli mamy znajomych w tym świecie, bracia i siostry, czy postępujemy zgodnie ze słowem, chociażby z kilkoma miejscami, które chciałbym teraz przeczytać. Jeżeli masz takich znajomych i zależy ci na nich, bo chcesz, żeby oni byli zbawieni, masz jakiś kontakt z nimi, to czy pamiętasz o tych wersetach? Psalm pierwszy. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców. Czy pamiętasz o tym? 39 psalm i drugi wiersz. Rzekłem, będę pilnował dróg swoich, bym nie zgrzeszył językiem. Będę trzymał na wodzy usta swoje, póki bezbożny stoi przede mną. Czy postępujesz w ten sposób, droga siostro, drogi bracie? Będę trzymał na wodzy moje usta, dopóki bezbożny stoi przede mną. Zaniemówiłem, zamilkłem. Apostoł Paweł w liście do Koryntian. Otwórzmy drugi list Pawła do Koryntian. Szósty rozdział i 14 wiersz. Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi, bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością? Albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością? Albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem? Albo co za dział ma wierzący z niewierzącym? Co za dział ma wierzący z niewierzącym? Jaka społeczność między sprawiedliwością a nieprawością? Bracia i siostry, miły to nie znaczy święty. Uprzejmy to nie znaczy jeszcze święty. Ktoś potrafi być miły, ktoś potrafi być uprzejmy, ktoś może okazać zainteresowanie. Wiecie, że za ludźmi, którzy nie znają Jezusa, stoją konkretne moce zwierzchności, stoją moce ciemności, stoją konkretne duchy, które chcą zwieść, o ile to możliwe, nawet i wybranych. Czy my o tym pamiętamy? Jakże to jest ważne, abyśmy o tym wiedzieli, abyśmy mieli to mocno wkorzenione w swoich sercach. Kto się staje przyjacielem świata, staje się wrogiem Boga. To jest ostatnie miejsce z listu Jakuba. Kto staje się przyjacielem tego świata? Jednocześnie staje się wrogiem Boga. Więc to jest bardzo poważna rzecz, być dzieckiem Bożym. Zbawienie jest czymś bardzo wielkim, potężnym, niezrozumiałym do końca dla nas. My dzisiaj żyjemy w takim czasie, gdzie wiele Słowa Bożego wypełnia się na naszych oczach, wiele Słowa Proroczego wypełnia się. Między innymi to, co Paweł powiedział o cechach ludzi tego świata, jacy będą, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem mocy tej pobożności. Pozór pobożności, ale życie zupełnie inne. Życie jest zupełnie inne, jest zaprzeczeniem tej mocy. O jakże to ważne, bracia i siostry. Pan Jezus powiedział, że kiedy bezprawie się rozmnoży, miłość wielu oziębnie. I to jest czas ziębnięcia Kościoła. Czy chcemy, czy nie chcemy, tak się dzieje. To jest czas ziębnięcia Kościoła. W jaki sposób diabeł ostudza Twoją pierwszą miłość? Poprzez ten świat, poprzez to, co może Ci dać, poprzez to, czym może Cię odciągnąć. Szatan, on nie zna do końca naszego serca, ale wiele może powiedzieć na Twój temat. I on może poddać Tobie takie myśli i może Ciebie w taki sposób kusić, inspirować, podsycać Ci Twoje jakieś pragnienia, które masz. Czy, no właśnie, tutaj jest też bardzo ważna sprawa, bardzo ważna rzecz. Jakie są nasze pragnienia? Czy one podobają się Bogu? Czy one naprawdę podobają się Bogu? To jest bardzo ważne, bracia i siostry. Żyjemy w bardzo trudnych czasach i wiemy, że diabeł działa ze swoją zdwojoną siłą. A to, że on działa ze zdwojoną siłą, wcale nie musi być jakoś takie widoczne na pierwszy rzut oka, dlatego że on jest bardzo przebiegły, bardzo sprytny i działa w sposób bardzo przebiegły. On zna doskonale słowo, zna doskonale Biblię i zna doskonale naturę człowieka i wszystkie nasze słabości. I człowiek sam nie jest w stanie z nim wygrać. Jedyna rzecz, która nas chroni, to jest krew Pana, to jest zbroja Boża, którą Bóg nam dał. To jest chodzenie w bojaźni Bożej, w posłuszeństwie Słowu Bożemu. Więc jakże ważne jest to, bracia i siostry, abyśmy mieli tą właściwą relację z tym światem. Okazywali miłość oczywiście, okazywali zainteresowanie, byli pomocni, służyli temu światu jak najbardziej. Ale ta linia demarkacyjna, to zachowanie naszej czystości, świętości, tajemnicy wiary, to jest coś, co Słowo Boże nas zobowiązuje, nas do tego. Ponieważ dzisiaj diabeł działa również w taki sposób, to jest taki nowy rodzaj pogaństwa, gdzie ludzie w Kościele budują takie pomosty z tym światem. Budują pomosty z tym światem. Nie widzą tego, że tak naprawdę ten świat nami gardzi i szydzi. I zawsze tak będzie. I zawsze będzie ten świat nami gardził i szydził. I zawsze będziemy w jakiejś pogardzie, w odrzuceniu. Tak jak Chrystus był pogardzony i odrzucony. Ale Jego triumf, Jego powrót, On przyćmi wszystkie te Jego upadki, To będzie tak wielkie, to będzie tak potężne. Biblia o tym mówi. Słowo Boże o tym mówi bardzo wyraźnie. Jak wielki będzie powrót, jak wielka będzie chwała, kiedy Chrystus powróci, kiedy On postawi tych, którzy Go sądzili, przed sobą i oni będą musieli zdać sprawę ze swojego życia, a więc te role się odwrócą, bracia i siostry. Więc warto trwać w Bożym Słowie, warto trwać w posłuszeństwie. Pamiętajmy o tym, że relacja z tym światem, taka niewłaściwa relacja z tym światem, może spowodować poważne duchowe problemy. Może spowodować to, że ktoś złapie takiego wirusa tego świata, który zacznie go niszczyć i trawić. I wiara pomalutku będzie gasła. Miłość do Pana będzie ziębła. I człowiek zacznie się zastanawiać. Czy ja nadaję się na chrześcijanina? Takie pytania to są prosto z piekła pochodzą. Kto z nas nadaje się na chrześcijanina, bracia i siostry? Tak naprawdę wszyscy nadajemy się do piekła. Taka jest prawda. Ale Bogu upodobało się, aby zrobić nas, uczynić nas swoimi dziećmi. Myśmy nic nie przynieśli do przymierza, które Bóg z nami zawarł. Tylko nasze grzechy. A Pan Jezus Chrystus wszystko inne uczynił. On nas podniósł. On nas błogosławi. A my bądźmy wdzięczni. Bądźmy Mu wdzięczni. Dziękujmy Mu za to zawsze. Więc bracia i siostry, relacja z tym światem to jest bardzo ważna rzecz, bardzo ważny temat. I należy to odnawiać, wracać, zastanawiać się, prosić Boga, aby dał nam mądrość, aby dał nam prowadzenie. Otwórzmy na chwilę przypowieści Salomona. Przypowieści Salomona, 8 rozdział. Bóg chce nas pouczać, bracia i siostry. Chce dać nam mądrość, swoją mądrość. 8 rozdział i 1 wiersz. Posłuchajmy. Słuchaj, mądrość tak woła. Rozum tak się odzywa. Na szczytach wzgórz, przy drodze, na rozstaju dróg usadowiła się obok bram u wylotu miasta, u wejścia do przedsionków głośno woła. Bracia i siostry, naszą mądrością, nasza mądrość nie jest bezosobowa. Tylko naszą mądrością jest Chrystus. Jezus jest naszą mądrością. Czytamy o tym wyraźnie w liście do Koryntian, że Bóg uczynił go naszym poświęceniem, naszą sprawiedliwością i naszą mądrością. Nasza mądrość to jest Pan Jezus. I zwróćmy uwagę, bracia i siostry, co Pan Jezus mówi do nas. Co mądrość krzyczy wręcz do nas. Na szczytach wzgórz, przy drodze, na rozstaju dróg usadowiła się. Gdzie ta mądrość jest? Ona jest na szczytach wzgórz. Na szczytach wzgórz. Każdy z nas ma takie swoje wyprawy na te szczyty. Co może być takim szczytem? Oczywiście to mogą być różne rzeczy, ale ja tak trochę myślałem dzisiaj nad tym, że takim szczytem między innymi może być to, że masz spotkanie z jakimś człowiekiem, który jest gdzieś tam wysoko postawiony, z jakimś urzędnikiem, a może ze swoim nawet przełożonym. Może ze swoim nauczycielem. Może ze swoim pracodawcą, ze swoim przełożonym. Masz spotkanie. Musisz wejść na ten szczyt, aby z nim porozmawiać. I zwróćmy uwagę, bracia i siostry, że kiedy tam idziemy, to jest tam mądrość. Tam jest mądrość, tam jest Bóg, tam jest Jezus. Czy my mijamy tą mądrość? Czy przechodzimy mimo tej mądrości i idziemy, aby załatwić swoje sprawy? Jakże to jest ważne, aby zobaczyć to, że Boża mądrość jest z nami wszędzie. A więc kiedy idziesz na te szczyty, kiedy idziesz, aby porozmawiać, aby załatwić jakąś sprawę w urzędzie czy gdziekolwiek, pamiętaj, jest z tobą Boża mądrość. Nie korzystaj ze swojej racji, ze swojej mądrości, ze swojego sprytu, ale przyjdź w prostej modlitwie do Jezusa. On cię pouczy. On jest żywym Bogiem, jest cudownym doradcą. On może dać ci nawet jakąś myśl, a może natchnąć przychylnie jakiegoś człowieka w stosunku do ciebie. Bóg działa w różnorodny sposób. Ale jakże to ważne, byśmy polegali na tej mądrości, która jest z góry, która jest czysta, która miłuje pokój, która nie jest stronnicza, na szczytach wzgórz, przy drodze, bracia i siostry, przy drodze jest mądrość. A więc kiedy podróżujesz, kiedy jesteś w drodze, czy wiesz, że tam jest Jezus? Czy wiesz, że z tobą jest Jezus na tej drodze? Więc kiedy opuszczasz swoje miasto, czy jesteś taki sam? Czy jesteś tym samym człowiekiem, czy jesteś dzieckiem Bożym? Czy tu w tym mieście nikt mnie nie zna? O, tutaj hulaj dusza, piekła nie ma. Bóg z nami jest w naszej drodze, jest razem z nami. To jest nasza mądrość. On nas poucza. On będzie mówił do nas w tej drodze. Na rozstaju dróg jest tam mądrość również. Ona się tam usadowiła. Na rozstaju dróg. To jest nie wiesz, jaką podjąć decyzję. To jest symbol tego. Nie wiesz, co zrobić. Masz przed sobą jakąś poważną decyzję. Jesteś na rozstaju dróg. I nie wiesz, co masz zrobić. Tam jest Boża mądrość. Ona tam się usadowiła. Nie przechodź mimo tej mądrości, ale idź powoli, idź bardzo powoli i staraj się spotkać z tą mądrością. Staraj się spotkać z Jezusem, który pouczy cię o tej drodze, którą masz iść. To jest ten głos, który z tyłu do nas przemawia. To jest ten głos Ducha Bożego, Ducha Świętego. Na rozstaju dróg jest mądrość. Obok bram, u wylotu miasta. A więc zwróćmy uwagę, obok bram. Bramy to były miejsca, gdzie prorocy przemawiali w imieniu Pańskim. To były miejsca, gdzie zawierano różnego rodzaju takie prawne jakieś umowy. Obok tych bram jest mądrość. Tam jest mądrość. Więc jeżeli masz jakąś umowę, cokolwiek, może coś związanego z twoją pracą, tam jest Boża mądrość. Niech ona cię poucza, niech Bóg do ciebie mówi. Nie kieruj się emocjami i nie kieruj się swoimi pożądliwościami. Nie bądź takim bez uzasadnienia też optymistą. Niektórzy ludzie mówią, ja mam wiarę we wszystko, ja mam wiarę. Można mieć wiarę, bracia i siostry, oczywiście, ale ta wiara, żywa wiara, ona jest zawsze darowana od Boga, od Ducha Bożego. On nas prowadzi. Ale czasami ludzie, którzy mówią, ja mam wiarę, to po prostu to jest takie strzelanie bez pokrycia. To jest takie strzelanie bez załadowania naboju, takie puste uderzenia. To tak jak Paweł mówi, uderzam, ale w próżnię, nie trafiam, mam wiarę, tak? Czasami tak robimy coś zupełnie, no to nie jest adekwatne do tej prawdziwej wiary. Czasami ludzie tak mówią, ja mam wiarę. Ale czy to jest wiara od Boga? Czy to jest twoje pobożne życzenie po prostu? Czasami ludzie coś tak bardzo chcą mieć, osiągnąć i zakrywają to wiarą, że to wiara ich tak prowadzi. A więc bracia, siostry, tam jest mądrość. Obok tej bramy, gdzie ty masz coś zawrzeć, jakąś umowę, jest mądrość. Niech ona cię pouczy, niech Jezus mówi do nas u wylotu miasta, kiedy opuszczasz swoje miasto, wyjeżdżasz gdziekolwiek. Pamiętaj, że tam jest mądrość. Tam jest mądrość, tam jest Jezus. On chce z tobą być. U wejścia do przedsionków głośno woła. A więc kiedy wchodzisz do kogoś, do czyjegoś domu, w tym przedsionku jest mądrość. Bracie i siostro, jakże to ważne jest. Bóg nas chce pouczać. On chce do nas mówić. On chce być z nami zawsze i wszędzie. Zawsze i wszędzie. Obyśmy słuchali tej mądrości, Bożej mądrości. Obyśmy naprawdę byli tymi, którzy chcą słuchać Jezusa. Wówczas o wiele łatwiej będzie nam funkcjonować, żyć. Dlatego, że to jest równoznaczne z tym, że oddajemy ster naszego życia naszemu Panu Jezusowi. My rezygnujemy i On nas prowadzi. I to jest najlepsze, co może człowiek uczynić, ponieważ Bóg będzie nas prowadził naprawdę w doskonały sposób. Naprawdę w doskonały sposób. A więc widzimy, że kiedy ta potrawa została już ugotowana i kiedy uczniowie pańscy zaczęli jeść, ci uczniowie Elizeusza zaczęli jeść zaraz odkryli, że to jest coś trującego. Zaczęli wołać: mężu Boży, śmierć w kotle. Zaczęli wołać, krzyczeć. I zwróćmy uwagę, co uczynił Elizeusz. On nakazał, aby przynieść mąki i wsypał tą mąkę, wsypał do tej potrawy. I czytamy, że od tego momentu ta potrawa została całkowicie oczyszczona. My wiemy, że mąka to jest produkt z ziarna, a my wiemy, że Słowo Boże to jest ziarno. Ziarnem jest Boże Słowo. Bracia i siostry, symbol ziarna to jest Boże Słowo. To jest Słowo Boże, to jest Słowo Pana. A my wiemy, że Słowem to jest nasz Pan Jezus Chrystus. On jest tym ziarnem, On jest tym Słowem, tym żywym Słowem. W objawieniu Jana możemy czytać, że Jego imię w niebie to Słowo Boże. A więc On jest tym Słowem. I zwróćmy uwagę, że aby otrzymać mąkę, to ziarno musiało być gdzieś tam zawiezione do młyna i musiało być starte między żarnami, między tymi kamieniami młyńskimi. I czytamy w Księdze Izajasza, że on został starty za grzechy nasze, starty dla naszego zbawienia. Pan Jezus Chrystus oddał swoje życie. Jego ręce były przebite, Jego bok został przebity. Wcześniej był ubiczowany, został zgnieciony i starty, tak to nazwał prorok, został zmiażdżony. Chwała Bogu za to, co Jezus dla nas uczynił, bracia i siostry. To jest wprost niewyobrażalne. Więc ta mąka, bracia i siostry, to jest obraz Słowa Bożego, to jest obraz Chrystusa, obraz Ewangelii, która może zmienić. Dla Jezusa nigdy nie jest za późno. Musimy o tym wiedzieć, bracia i siostry. Zwróćmy uwagę, że kiedy czytamy różne historie o Jezusie i kiedy był wezwany, aby pomóc dziewczynce, która umierała, już ktoś tam podbiegł, no już umarła dziewczynka, nie kłopoczcie już mistrza. Ale zobaczcie, czy dla Jezusa to było za późno? Albo podczas gdy była już ta późna pora i nie było skąd kupić żywności, jest powiedziane, że miejsce już puste i już jest późno. Skąd wziąć tego pożywienia? Ale czy dla Pana to było zbyt późno? Bóg może działać kiedy chce i jak chce. I On powołuje do bytu to, co nie istnieje i czego nie ma. I Bóg może ku dobremu każdą jedną sprawę naprawdę obrócić ku dobremu. I może uzdrowić wszystko, kompletnie wszystko w Twoim, moim życiu. A więc to, co sprawiło, że pojawiła się śmierć, zapłatą za grzech jest śmierć. Te nasze fatalne pomyłki, czasami nasze cielesne jakieś działania, zapłatą za to jest śmierć. Ale jakże jest cudowna nowina o tym, że Pan Jezus Chrystus przyszedł, aby nas od tego wyzwolić, aby nas od tego ratować. I Biblia uczy nas, że człowiek, który jest skruszonego serca, przychodzi do Jezusa, Pan nigdy takim człowiekiem nie wzgardzi. Serce skruszone to jest ta ofiara miła, którą Bóg nigdy nie potępi, nie odrzuci, ale zawsze przyjmie skruszone serce. To jest to, co się Panu naprawdę podoba. A więc każdą jedną rzecz, każdy nasz upadek, wszystko, co myśmy mogli uczynić źle, co przyniosło spustoszenie, śmierć, Pan może to obrócić ku dobremu. I obróci. Jeśli będziesz wołał, jeśli będziesz prosił Go o to, jeśli będziesz zabiegał o to, to Pan to uczyni, to Pan to dla ciebie zrobi. Każdą jedną rzecz. Więc ta mąka, bracia i siostry, to jest obraz Słowa Bożego, to jest obraz Ewangelii. Ale zwróćmy uwagę, bracia i siostry, że Biblia uczy nas, że w miejsce Chrystusa my poselstwo sprawujemy. I Słowo Boże mieszka w nas. Biblia mówi, w sercu przechowuję Słowo Boże, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie. W sercu swoim przechowuję Słowo. To jest to miejsce, gdzie mamy mieć Słowo. Niektórzy ludzie myślą tak, że Słowo Boże to jest Biblia. No tak, oczywiście. I ona ma stać na półce. Ale tak naprawdę to Słowo, ono musi być w naszym sercu. My czytamy to Słowo, karmimy się tym Słowem. Ja pamiętam, czytałem kiedyś takie informacje na temat rządu komunistycznego w Chinach, który wydawał mnóstwo pieniędzy, szkolił ludzi, aby zniszczyć całkowicie chrześcijaństwo w tym kraju. Wiemy, że tam teraz jest najmocniejszy, najsilniejszy kościół, który bardzo dynamicznie się rozwija, mimo to, że jest ukryty w podziemiu, nie może funkcjonować normalnie, jawnie, ponieważ jest bardzo prześladowany. Ale ile czyniono starań? Zabierano ludziom Biblię, palono, nie można było mieć, absolutnie nie można było wozić do Chin Biblii. Zamykano tych ludzi w więzieniu, ale jednego nie mogli im zabrać. Nie mogli im zabrać Słowa Bożego, które było w ich sercu. Tego nie może ci nikt zabrać. Dlatego Biblia mówi, psalmista uczy nas, w sercu swoim przechowuje Słowo Twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie. A więc w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy. I również jesteśmy zapieczętowani Duchem Bożym. Mamy to Słowo. Mamy to Słowo. I mamy to Słowo zanieść innym. Bracia i siostry, ale aby to Słowo, aby ono było skuteczne, aby mogło być przyjęte, spożyte przez innych, musi stać się tą mąką. A więc każdy z nas, podobnie jak Jezus, będziemy przechodzić przez różnego rodzaju trudne doświadczenia, przez te żarna, przez to skruszenie. Nie lękajmy się tego, nie bójmy się tego, ponieważ dla nowego człowieka to jest prawdziwa radość. Kiedy Bóg rozprawia się z naszą starą naturą, kiedy On nam w tym pomaga, uwalnia nas od tego starego człowieka, to tak jak widzimy motyl, który wydobywa się z kokona, jest ukryte w tym kokonie życie i w pewnym momencie ten kokon, ta skorupa, która trzyma to życie, ona pęka, ona jest rozbita poprzez to życie, które jest wewnątrz. Już nie może go zatrzymać w żaden sposób tego życia. Już jest za słaba ta skorupa. A więc w taki sposób Bóg chce działać w nas. On właśnie w taki sposób chce działać w nas i działać przez nas, abyśmy poddali się pod w te mocne ręce naszego Pana, aby On nas kruszył, by nas uwalniał od tego, co jest w nas tak naprawdę największym zagrożeniem dla nas. To my jesteśmy my sami, nasze ja, nasz charakter, nasza natura. Jesteśmy naprawdę my sami, ale Bóg chce nam w tym pomóc. Pan chce, abyśmy weszli, tak jak Jezus Chrystus przeszedł poprzez różnego rodzaju doświadczenia, próby cierpienia. My mamy wziąć krzyż, ale nie Jezusa. Nikt nie jest w stanie dźwigać krzyża Jezusa. To nie jest nasza droga. Mamy wziąć swój krzyż. To znaczy krzyż to jest to, co umartwia. To jest to, co uwalnia nas tak naprawdę do działania. Czyli krzyż sprawia, że ten stary człowiek, te stare pragnienia nasze, jakieś nasze plany, nasze pomysły, to zostaje unicestwione, a tylko to, co Bóg nam daje, to, co pochodzi od Chrystusa, od Jezusa, to, co z nieba pochodzi, te skarby od Pana, one wzrastają coraz potężniej i mocniej, budują tego wewnętrznego, duchowego człowieka, tak, że ta skorupa nie może już wytrzymać tego życia, które jest wewnątrz, nie jest w stanie już wytrzymać i zaczyna pękać i odpadać. I Bóg chce, aby tak działo się w Twoim, moim życiu. Wówczas jesteśmy świadectwem dla tego świata. Wówczas jest to ta szlachetna mąka, to jest ta czysta Ewangelia. To jest to słowo zaprawione solą. Bóg chce, abyśmy chodzili w prawdzie i w światłości. Abyśmy głosili Chrystusa, miłość Jezusa innym ludziom. Abyśmy nie byli obojętni na tych, którzy wokół nas żyją, ale naprawdę byśmy współczuli tym ludziom. Więc pamiętajmy, że jest wyjście z każdej sytuacji, jest wyjście. Pomimo to, że oni krzyknęli, śmierć w kotle, to nie było końcem. Bóg dał wyjście. Poprzez tego proroka Bóg zadziałał, a dzisiaj Bóg może zadziałać poprzez Kościół. Dzisiaj może Bóg zadziałać przez Ciebie i przeze mnie. I do tego Bóg nas powołuje, bracia i siostry. A więc chciejmy powstać, aby Mu podziękować.